Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i gorąco w ten odczuwalnie zimny dzień. Mariusz Tołajkowski za konsoletą program realizuje, Sławomir Orlik przy telefonach odbiera Państwa zgłoszenia, także przygotowywał ten program i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Odczuwalnie minus jeden dzisiaj. Ciekawy, w jaki sposób to jest mierzone. Ja jestem ciepłolubem, więc czuję, jakby było minus no pięć przynajmniej. Jak Państwo czują się dzisiaj? Zapraszam do dzwonienia, oczywiście nie tylko w sprawie temperatury, to tak na rozgrzewkę. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia z trzema dwójkami. 510-37 to jest czujny numer, tutaj nagrywają Państwo swoje wypowiedzi, komentarze i propozycje kolejnych tematów. Także można do nas pisać. Zapraszamy. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Zaczniemy od tablicy. Wczoraj pojawił się ten wątek w czasie reakcji. Tablice informujące o odjazdach i przyjazdach autobusów nie działają i to od dłuższego czasu nie działają. Wczoraj to wyjaśnialiśmy. Pani Paulina Łądka z Urzędu Miasta mówiła o awarii systemu serwera, to trzeba naprawić, no i stąd te kłopoty. Chodzi oczywiście o tablice, które pokazują ruch, aktualny ruch na ulicach naszego miasta, ale także, jak się okazuje, nie działają gdzieniegdzie tablice informujące właśnie o komunikacji miejskiej i tak jest na turkusowej. Otrzymujemy stamtąd telefony co jakiś czas w sprawie tej tablicy i nic się nie dzieje.
No, pętli na przy ulicy Turkusowej tablica główna już nie działa 2 miesiące, a mniejsza 3 tygodnie. Kłaniam się, do widzenia.
To do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o tej tablicy. Teraz na chwilę zmienimy temat. Pan zadzwonił ze skrzyżowania ulic Zaleskiego i Wojska Polskiego. Tam jest basen przeciwpożarowy, nie wiem, czy Państwo pamiętają. I ten basen zmienia wygląd, jest malowany. Pan wczoraj do nas zadzwonił w tej sprawie.
Dzień dobry, mam na imię Sławek, jestem waszym stałym słuchaczem i właśnie przejeżdżałem przez Wojska Polskiego, a Zaleskiego. Panowie, tutaj jest basen przeciwpożarowy, ładnie go malują, odrestaurowują. Tylko jedno pytanie, dlaczego to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto, skoro pada deszcz, taka mrzawka, a panowie go malują? Czy to nie jest jakaś pomyłka, chyba że ktoś po prostu nie patrzy na pogodę? Chyba że taka farba szybko schnąca?
No właśnie, nie znam się na technologii malowania, może jest wszystko w porządku, może to jest farba, która akurat wilgoci nie boi się, albo i nie, może chodzi po prostu o czas, dniówka, godzinówka, malować trzeba, choćby nawet lało, padało, mroziło, nieważne, pomalujemy, a później będziemy się martwili. Co z tym basenem i co z tym ogrodzeniem? Mają Państwo jakieś pomysły? Może istnieje taka technologia, która deszczu się nie boi? To proszę dzwonić. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. A jak nie ma takiej technologii, no to może to jest pytanie do tych, którzy zlecili takie prace. Dlaczego nie zważają na warunki atmosferyczne? Bo może to się po prostu rzeczywiście nie opłacać. Bardzo szybko powitamy dzisiaj naszego pierwszego gościa, pani Agnieszka Serbeńska, rzeczniczka PKP Intercity. Dzień dobry, pani Agnieszko. Ponownie w czasie reakcji. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Pani Agnieszko, dzisiaj będziemy próbowali zadzwonić na infolinię PKP Intercity. Ta infolinia, jak napisał nasz słuchacz, jest płatna. Po prostu jest płatna. Z tym pytaniem także mailowo się do Pani zwróciliśmy. Dlaczego ta infolinia jest płatna? Bo w tej chwili, żeby uzyskać jakiekolwiek informacje, ale nie tylko chodzi o informacje, żeby także skorzystać z jakichkolwiek usług dostępnych zdalnie, także telefonicznie, to trzeba zadzwonić pod numer 703-200-200. 703-200-200, ale uwaga, nie jest to tania rozmowa. Bo kosztuje złoty 29 brutto za minutę. Złoty 29 brutto za minutę i jak domyślam się zwykle przy tego rodzaju połączeniach, na początek jesteśmy informowani bardzo skrupulatnie i bardzo dogłębnie o naszych prawach, o naszych obowiązkach, o obowiązującym RODO i o tym, że pewnie tam jesteśmy nagrywani i jak nie wyrażamy na to zgody, to możemy się rozłączyć w każdej chwili i tak dalej, i tak dalej. A złotówki kapią. Pani Agnieszko, dlaczego to jest płatne?
To znaczy, infolinia PKP Intercity już od kilku lat funkcjonuje pod płatnym numerem. Wcześniej był to numer skrócony 19757. I tutaj sprawa polegała na tym, że w tym numerze, w tym systemie były bardzo różne opłaty w zależności od operatora. W ubiegłym roku zmieniliśmy numer na 703-200-200 i w tym przypadku przede wszystkim zależało na tym, żeby ujednolicić tą taryfę dla wszystkich, niezależnie od operatora, który świadczy usługi. A drugą sprawą było to, żeby ta infolinia była dostępna dla każdego telefonu komórkowego, a więc połączenie od każdego operatora, jak i też z telefonów stacjonarnych. Jest to rzeczywiście usługa komercyjna, ale trzeba pamiętać, że infolinia ponosi pewne koszty utrzymania. Jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Oferuje informacje w języku polskim i angielskim. Natomiast trzeba też pamiętać, że do dyspozycji pasażerów są również inne kanały, bezpłatne kanały informacji. Przede wszystkim nasza strona internetowa, gdzie jest cały zasób informacji dotyczących przewoźnika i świadczonych usług. I oczywiście na tej stronie są formularze kontaktowe, poprzez które można napisać, zadać pytanie do infolinii i w miarę szybko uzyskać odpowiedź. Oczywiście ten, kto napisze poprzez formularz kontaktowy, otrzymuje informację zwrotną, że ta informacja została już przyjęta. No i w zależności od pytania, pracownicy infolinii też muszą skierować je do odpowiednich komórek merytorycznych, aby móc właściwie odpowiedzieć, ale generalnie starają się zawsze odpowiedzieć jak najszybciej. A pasażerowie pytają o rozkład jazdy, o ceny biletów. Też zdarza się, że z pociągu w momencie, kiedy jest jakaś awaria i pociąg stoi, to też dzwonią z pytaniem, co się dzieje.
Pod ten numer 703-200-200 i płacą za to, tak?
Tak. Tak, ale mówię, to jest już decyzja pasażera, czy chce skorzystać z usługi płatnej, mając też do dyspozycji usługi bezpłatne, czyli formularz kontaktowy na stronie PKP Intercity, gdzie
można dobrze, Pani Agnieszko, pytanie. Bo tutaj wspomniała Pani właśnie o takiej sytuacji wyjątkowej. Jeżeli chodzi o uzyskiwanie informacji, no to zgoda, niech będzie to płatne. Chociaż nie dzwoniłem dzisiaj na tę infolinię i nie wiem, jak długo trwa rozbieg, żeby w ogóle uzyskać jakąś informację, za który też płacimy, czyli te wszystkie magnetofonowe informacje o naszych prawach i wyjaśnienie wszystkich przepisów, na przykład dotyczących danych osobowych. Nie wiem, jak to długo trwa.
To są wymogi.
No dobrze, ale za te wymogi także państwa rozmówca zapłaci, jak rozumiem, tak? Bo to jest po prostu pełne połączenie,
tak,
1.29.
Ale oczywiście jest poinformowany o tym, że może się rozłączyć. Mm-hmm. Oczywiście.
Ale Pani Agnieszko, przepraszam, że przerwę, bo
ale trzeba się
uzbroić w cierpliwość. Ale wrócę do tego wątku, który Pani już tutaj, o którym Pani wspomniała. No jest sytuacja awaryjna. Pociąg stoi w polu albo ma jakieś gigantyczne opóźnienie. No i wówczas wypadałoby, żeby informacja telefoniczna, bo powiedziała Pani, że ci ewentualnie pasażerowie, którzy w takim pociągu się znajdują, przecież mogą skorzystać z takiej bezpłatnej informacji poprzez stronę internetową. No proszę sobie teraz wyobrazić, że wszyscy mają laptopy, wszyscy mają smartfony i poprzez stronę internetową bezpłatnie uzyskują informacje na temat pociągu, który stoi w polu.
Nie, to znaczy to już przerysowujemy sytuację, bo nie ma aż tylu ludzi w pociągu, żeby nagle zablokowali całą linię. Natomiast są to i sytuacje incydentalne, bo przede wszystkim w pociągu od udzielania informacji na temat tego, co się dzieje, jest konduktor, kierownik pociągu.
Pani Agnieszko, jeszcze jest jeden wątek, o którym zresztą już mówiliśmy w poprzednim programie. Osoby niepełnosprawne. Jest coś takiego jak miejsca dla osób niepełnosprawnych, które są w wagonach, czy to bezprzedziałowych, czy z przedziałami. Wyobraźmy sobie, że osoba niepełnosprawna chciałaby takie miejsce właśnie zarezerwować, nie wychodząc z domu. W przypadku osoby niepełnosprawnej jest to dosyć zrozumiałe, że nie chce wychodzić z domu, nie chce się trudzić dodatkowo wizytą w punkcie obsługi klienta. I wyobraźmy sobie także, że taka osoba nie korzysta z internetu.
To znaczy, no trudno, to w tym momencie pozostaje albo infolinia, albo możliwość, no tutaj nie wychodząc z domu, to też jest trudno podjechać do centrum obsługi klientów, które się znajdują na największych dworcach. Natomiast no, nie powie mi pan, że osoby niepełnosprawne nie mają rodzin, nie mają opiekunów, którzy by nie skorzystali, nie korzystają z internetu. Natomiast na naszej stronie internetowej jest specjalna zakładka dla osób z niepełnosprawnością.
Ale to cały czas potrzebny
zakładka.
Jest internet, pani Agnieszko.
Tak, dokładnie. Ale no, to już mówię, osoby niepełnosprawne na pewno korzystają. Incydentalne są sytuacje, kiedy osoba niepełnosprawna jest już kompletnie bezradna, bez niczego, bez jakiegokolwiek wsparcia. Natomiast generalnie zawsze ktoś jest w rodzinie, czy z opiekunów, kto pomoże. I na przykład, jeżeli osoba niepełnosprawna chce odbyć podróż i potrzebuje pomocy i informacji, jest na stronie internetowej dla niej specjalnie przygotowany formularz kontaktowy i mało tego, w tym momencie po takim zgłoszeniu infolinia się odzywa do niepełnosprawnych.
No ale cały czas potrzebny jest internet, pani Agnieszko, a no zakładamy, wyobrażamy sobie sytuację taką, kiedy ta osoba niepełnosprawna po prostu nie ma dostępu do internetu. Oczywiście chcielibyśmy, aby doszło do takiej sytuacji, żeby wszyscy mieli ten internet w domu i umieli się jeszcze nim posługiwać, komputerem i internetem, no ale wie pani, że jeszcze tak nie jest. No i tutaj taka osoba, jak pani powiedziała, musi skorzystać, nie wiem, z pomocy innych, którzy internet
no,
mają,
oczywiście.
Bo infolinia jest płatna i koniec. Nic się z tym nie da zrobić. 703-200-200, ale przeczytałem, w jaki sposób, tu jest takie pytanie, no to chyba na państwa stronie internetowej, w jaki sposób zgłosić chęć podróży. Jest taki numer, który, jak jest napisane, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora, więc bez żadnych dodatkowych opłat. I to, ja wymienię ten numer, to jest 22 391 97 57. Co to za tajemniczy numer?
Przepraszam, ale nie kojarzę tego numeru. Niech mi pan powtórzy, ja sobie to dokładnie sprawdzę.
22
tak.
391 97 57. W jaki sposób przeczytam? To jest ze strony intercity.pl. W jaki sposób zgłosić chęć podróży? Pierwszy punkt. Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.intercity.pl i tak dalej, i tak dalej. Dalej. Telefonicznie przez konsultantów infolinii PKP Intercity, tak. Numer 703-200-200. Infolinia dla abonentów krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych. Opłata za minutę połączenia 1,29 brutto. Dalej. Telefonicznie dla połączeń realizowanych, uwaga, z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych.
Tak. No tak.
Czyli jeżeli mamy telefon w sieci zagranicznej,
tak.
Albo jest to na przykład obcokrajowiec, który siedzi sobie za granicą i dzwoni pod ten warszawski numer, bo to jest stacjonarny 22,
tak.
To nic nie płaci.
Nie, tam zaraz. Już jest tam informacja dla osób pomocy przy dlaczego nie płaci? Musi płacić.
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
No dokładnie.
No ale nie ma tutaj żadnej opłaty za minutę połączenia 1,29
brutto. Bo w tym momencie, tak, bo numer infolinii 703-200-200 ma ujednolicony dla wszystkich ujednoliconą taryfę, czyli opłatę za minutę. Natomiast ten drugi numer już opłata zależy od operatora.
Od operatora.
To już stawkę dyktuje operator. Natomiast w przypadku infolinii jest to jednolita stawka, dlatego zmienialiśmy poprzedni numer.
Czyli generalnie, załóżmy tak, generalnie to osoby dzwoniące z zagranicy, obcokrajowcy, mają tutaj preferencje pewne.
Dlaczego?
Pan Robert zadzwonił. Pani Agnieszko, jeszcze pan Robert zadzwonił. Oddamy głos naszemu słuchaczowi. Halo,
tak.
Panie Robercie.
Dzień dobry, witam redaktora i panią Agnieszkę. Pani Agnieszko, ja mam takie pytanie odnośnie tych osób niepełnosprawnych jeszcze, bo mnie to strasznie zaciekawiło, bo pani mówi, że większość osób niepełnosprawnych ma rodziny, tak? No jeżeli jest to osoba starsza i nie ma rodziny już, powiedzmy zmarła, czy no już gdzieś tam powyjeżdżali, tak? No i teraz jest sytuacja taka, osoba nie ma telefonu, smartfona, bo nie korzysta z takich usług, tak? Moi rodzice, którzy są starsi, nie korzystają z usług smartfonowych, tak? No i teraz jest problem, bo musi zadzwonić na numer 703-200-200, o ile dobrze pamiętam. No i jest to dodatkowy koszt teraz dla tej osoby i problem, no bo oczywiście domyślam się, że połączenie to od razu na dzień dobry kasuje dużą stawkę i jak samo sam przedrostek 700 mówi, tak? Każde połączenie z numerem 700 jest płatne dodatkowo. Więc ja, wie pani, no trochę nie rozumiem takiego tłumaczenia, bo jest internet, to można z internetu. Ktoś ma rodzinę, to może z rodziny skorzystać, żeby...
A najlepiej jak ma rodzinę w Niemczech, to wtedy na 22 dzwoni i przez telefon wszystko załatwia zgodnie
za
z taryfą operatora.
Ja życzę miłego dnia.
Ja nie znam poszczególnych cen operatorów, także tutaj nie będę przesądzać, czy taniej, czy drożej z zagranicy. Natomiast ja rozumiem, że jest osoba...
Tak, dalej jest numer, który będzie mniej płatny niż numer 700, tak? Z początkiem numerem 700, więc uważam, że to i tak jest jakieś nieporozumienie w tym momencie.
Dziękuję panie Robercie za telefon.
Dziękuję również.
Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia życzę. Pani Agnieszko, no pozostaje właśnie ta zagadka. Ten numer 22, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora, a zatem po prostu jak każdy numer stacjonarny, jeżeli dzwonimy na numer stacjonarny z telefonu komórkowego, no to płacimy zgodnie z taryfą operatora. Ale on jest zastrzeżony tylko dla połączeń realizowanych z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych. Tak. Więc właściwie osoby, które mają swoje telefony w zagranicznych sieciach, są uprzywilejowane przez PKP Intercity.
Ja mówię, tutaj bym nie twierdziła, czy są bardziej, czy mniej uprzywilejowane. Każdy,
no tak wychodzi.
Każdy płaci. Natomiast przecież mamy też dostęp do kanałów bezpłatnych i dla mnie nawet w przypadku osoby, tak jak już wspomniałam, samotnej, nie wierzę, że osoba samotna zostaje kompletnie bez wsparcia nawet pracowników opieki społecznej.
Pani Agnieszko, ja wyobrażam sobie takie sytuacje, że są osoby starsze, niepełnosprawne, które są same i nie mogą liczyć
na
nic.
Ale one wtedy wymagają jakby innej pomocy i na pewno nie myślą o
podróżowaniu pociągami Intercity.
Tam co mówimy już o sytuacjach skrajnych, które rzeczywiście wymagają pomocy. Natomiast osoby mobilne, nawet mówiąc w tym sensie, że podróżujące, przemieszczające się po kraju, w tym momencie mają możliwość
dojść do Intercity dla osób nowoczesnych, tak możemy podsumować.
No nie tylko, no bo wiele osób nadal przychodzi na dworzec, żeby kupić bilety bezpośrednio w kasie.
Ale próbujemy zrezygnować już z tego przychodzenia na dworzec, tak? Pani Agnieszko, bo raz, że kolejki, dwa, że czasy się zmieniają tyle kanałów kontaktowych, że można by to przynajmniej ograniczyć. No jeżeli ktoś lubi wizyty na dworcu i kupowanie w ogienku, są tacy ludzie, sobie wyobrażam. Nie ma w tym nic złego. No i jeszcze pozostaje ten numer 22 391 97 57. To jest dla połączeń realizowanych z zagranicy.
Obiecać, że sprawdzę na ile ten rzeczywiście
właśnie,
numer.
Jaka jest różnica? Jaka jest różnica? To zależy od, jak tu jest napisane, od taryfy operatora. Nie ma już dodatkowych opłat, jeżeli połączenia są z zagranicy. Wygląda na to, że będzie taniej, Pani Agnieszko,
jeżeli państwo mają jeszcze jakieś infolinii.
Jeżeli państwo mają jeszcze jakieś obserwacje na ten temat, właśnie chociażby tego numeru stacjonarnego, pod który można dodzwonić się z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych, to prosimy o telefony i komentarze. Pani Agnieszka Serbeńska, rzecznik PKP Intercity, była naszym gościem. Jeszcze pan Robert. Pani Agnieszko, jeszcze chwila, pan Robert. Panie Robercie, słuchamy.
Dzień dobry, panie redaktorze. Wpadłem na pomysł taki, żeby zamówić sobie miejscówkę w Intercity. To musimy tak zrobić, żeby była rodzina za granicą. Dzwonimy na przykład do wujka i wujek. Zrób mi miejscówkę w Intercity. bo ja przez numer telefonu do ciebie za granicę dodzwonię się taniej, niż bym dzwonił na infolinię do Intercity przez 700.
Mhm.
Dobra, nie ma problemu, zadzwonię i próbowałem na ten 22 się dodzwonić. Automatycznie wywala.
Odrzucamy można. Też dzisiaj, tak. Próbowaliśmy przed programem się dodzwonić.
Także przez rodzinę mieszkającą za granicę nie ma problemu, załatwimy sobie chwilę.
No, ale najpierw trzeba zadzwonić za granicę, żeby tam...
Pani Agnieszko, no, jeżeli tak wejdę w słowo, jeżeli dzwonimy za granicę i ktoś mieszka w Niemczech i ma polski numer telefonu, to teraz jest roaming, dzwonimy za darmo. Operator daje nam taką możliwość. To wychodzi taniej, gdybyśmy dzwonili w Polsce do Intercity.
Nie mówię, no ja jeszcze raz powtórzę, że obiecuję, że sprawdzę i naświetlę problem do infolinii.
Dziękujemy pani Agnieszko. Pani Agnieszka Serbeńska, jeszcze raz dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym programie Czas Reakcji. Do usłyszenia, rzecznik prasowy PKP Intercity. Za chwilę przerwa reklamowa, ale przedtem jeszcze taki telefon zarejestrowany pod naszym czujnym numerem.
Artur, do czasu reakcji. Takie pytanie, może nie najbardziej pilne, ale tak mnie ciekawi, kiedy te wszystkie polityczne twarze poznikają z billboardów z naszego miasta? Już jest po wyborach troszeczkę, a billboardy wciąż świecą tymi twarzami. Pozdrawiam.
No, drogi słuchaczu, no, może dlatego, że chcemy się nacieszyć tymi twarzami, które wygrały, a może które niekoniecznie. Nie, oczywiście to zależy od umów z operatorami tych tablic. Umowa jest na to, żeby taki billboard umieścić, a później ten billboard czeka na kolejną reklamę, no bo nie opłaca się tak po prostu zdjąć i nic w zamian nie powiesić. Tak to, wydaje mi się, w praktyce wygląda. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia, 510-37-32, czujny czas reakcji @radioszczecin.pl. Zatelefonował nasz słuchacz o tych billboardach, o których wcześniej, że podobno jutro jest ostateczny termin zdjęcia tych politycznych billboardów. No zobaczymy, czy znikną. Zanim powitam kolejnego naszego rozmówcę, pana Tomasza, który już czeka przy telefonie. Panie Tomaszu, proszę o chwilę cierpliwości. Pan Tomasz to jest słuchacz, który napisał do nas ze swoim problemem i postanowiłem, że pana Tomasza zaproszę, żeby o nim opowiedział. To jeszcze telefony zarejestrowane pod naszym czujnym tym numerem, dlatego że dużo emocji wzbudziły u Państwa informacje o tym, że będą wyższe kary za wyprowadzanie psów, zapuszczanie psów luzem, bez smyczy i bez kagańca. Te kary w najbardziej drastycznym przypadku mogą wynosić nawet 5000 zł. Mało tego, to jeszcze może nawet skończyć się w sądzie i nawet ograniczeniem wolności. Telefony z komentarzami to tylko kilka. Proszę posłuchać.
Witam, nazywam się Artur. Mam taką, słucham teraz właśnie waszej audycji odnośnie tam kar za puszczenie psa ze smyczy czy coś, ale w tym momencie czy miasto coś właścicielom psom odwrotnie oferuje, gdzie te pieski mogłyby się wybiegać, na przykład w Świnoujściu? Dziękuję.
Witam serdecznie, stały słuchacz, na temat tych nowych przepisów dotyczących psów. Ja bym chciał się dowiedzieć, może szanowna redakcja zaciągnąłaby języka w Urzędzie Miejskim, ile mamy w Szczecinie wybiegów dla psów zrobionych. To by miało po prostu sens pokazania, gdzie możemy te nasze czworonogi wypuścić luźno, żeby sobie po prostu pobiegały. Prosiłbym o pełną informację, ile na 400-tysięczne miasto mamy placów tylko i wyłącznie dla psów.
Dzień dobry. Jak pani, która mówi o karach drakońskich czasami, wytłumaczy mi, że w wielkich metropoliach, w Londynie, w Paryżu, nawet w ogrodach cywili psy biegają luźno i bez kagańców, natomiast w wielkiej metropolii szczecińskiej, raczej mało metropolitalnej, psy na uwięzi i, że tak powiem, w kagańcach. Jest jeszcze taka trzecie diktum, że jest taka prawda, że im bardziej będziemy psy izolować, tym bardziej będą agresywne.
Adam, dzwonię z Jeziorzyc. Bez przerwy latają tam dwa psy czarne, jeden mniejszy, drugi większy. Dziecko idzie, niesie coś tam w ręku, atakują, zabierają. Mam prośbę, żeby się ktoś tym zainteresował i może zareagował na to.
Dziękujemy za te komentarze. Jeżeli chodzi o ten ostatni telefon, to zareagowaliśmy. Dzisiaj telefonowaliśmy do Straży Miejskiej, podaliśmy adres do pani Janny Wojtach, no i obiecała, że strażników wyśle do Jeziorzyc, że sprawdzą tę sytuację. Proszę o takich sytuacjach informować, dzwonić do Straży Miejskiej, dzwonić na policję, dzwonić do radia, może nawet zrobić jakieś zdjęcie. To jest absolutnie niedopuszczalne, żeby psy zupełnie luzem biegały po ulicach, gdziekolwiek, żeby biegały psy. No jeżeli chodzi o te pozostałe telefony, tutaj pan pytał o ilość miejsc spacerowych dla psów. Nie wiem, ile jest takich miejsc spacerowych, takich wybiegów dla psów. Myślę sobie, że jeżeli jakaś wspólnota mieszkańców ma jakiś swój prywatny teren, może to oczywiście robić. Natomiast czy miasto powinno fundować takie miejsca, to jest bardzo szerokie pytanie do wszystkich mieszkańców, którzy niekoniecznie akurat mają psa i niekoniecznie akurat są zainteresowani tym, żeby te psy cudze miały miejsce do wybiegu. Powiem tylko, jeżeli chodzi o ilość psów, to tutaj jest wielka zagadka. Na 400 tysięcy mieszkańców tak naprawdę nie wiadomo, ile jest psów. Kiedyś na ten temat rozmawialiśmy z wojewódzkim weterynarzem, który sam nie potrafił powiedzieć, jak ta liczba się przedstawia, ponieważ nie ma odpowiedniej ustawy, nie ma odpowiednich przepisów, które by nakładały taki obowiązek rachowania tych psów, na przykład chipowania, i wtedy byłoby wiadomo rzeczywiście, ile psów w mieście żyje. Ale według jego szacunków w Szczecinie, uwaga, według jego szacunków w Szczecinie żyje 40 tysięcy psów. To jeszcze na koniec przypomnienie krótkie tego, co powiedziała wczoraj pani Anna Wojtach, strażniczka, rzeczniczka Straży Miejskiej w naszym mieście, a propos kar, karania i sposobu karania tych, którzy no, łamią po prostu przepisy dotyczące wyprowadzania psów.
To wszystko zależy od przede wszystkim postawy osoby, która łamie przepisy, czy rozumie, że łamie te przepisy, bo reakcje są bardzo różne. I to na miejscu strażnik podejmujący interwencję ocenia, jak należy wycenić popełnione wykroczenie. Nie ma możliwości tutaj od razu zakładać, że wszystkie mandaty będą teraz, przede wszystkim w przypadku Straży Miejskiej, my i tak nie wystawimy bez zbiegu wykroczeń mandatu w wysokości 1000 zł, tylko maksymalnie mandat będzie wynosił 500 zł, chyba że skierujemy wniosek o ukaranie do sądu, tak jak powiedziałam wcześniej.
No właśnie, to było wczoraj. Później po programie dowiedzieliśmy się, ile interwencji, ile zgłoszeń było. Interwencji inaczej, bo zgłoszenia, interwencja to tutaj znaku równości nie ma. Nie zawsze w każdym razie jest. Ile interwencji było w ubiegłym roku dotyczących psów? Było tego ponad 1000, natomiast tylko 100 zakończyło się mandatami, więc mamy taki wskaźnik mniej więcej 10 do 1. 10 interwencji, 1 mandat. Jestem ciekaw, czy w przypadku niewłaściwego parkowania mamy podobne proporcje i podobną wyrozumiałość strażników miejskich. Dobrze, tyle w temacie. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Pan Tomasz jest z nami. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam.
Dzień dobry.
Pan Tomasz napisał do nas maila, że go zalewa. Panie Tomaszu, nie będę już czytał, proszę opowiedzieć, ale tylko króciutko proszę, bo kolejni goście czekają.
No, mamy poważny problem. No, mieszkamy w naszym mieszkaniu dwupokojowym i jeden pokój nam od 3 lat zalewa. No i tyle. No, krótko tam różne prace, wspólnota, zarząd tam próbował coś tam zlecał, ale nic z tego nie wynika po prostu i no i ciężko się mieszka, dużo wilgoci jest, mamy małe dziecko 2-letnie, kolejne dziecko gdzieś tam, kolejnego dziecka się spodziewamy, no i ciężko się dogadać z zarządcą, żeby no, po prostu zakończyć sprawę, czy zlecić jakieś ekspertyzy fachowe, bo ja troszeczkę, no nie wiem, przez 3 lata, żeby powiedzmy tam nie rozwiązać takiego problemu, to dla mnie troszeczkę to jest śmieszne.
Panie Tomaszu, 3 lata. Ja tylko powiem, że to jest budynek przy Krasińskiego. Może nie będę podawał numeru, ale sprawdzałem dzisiaj na mapie, jaki to jest budynek. To nie jest stary budynek. To nie jest jakiś, nie wiem, bardzo stary budynek.
Nie, to są lata 90.
Lata 90. i już są problemy. I co gorsza, to od 3 lat nie da się zlokalizować tych problemów i zlikwidować tego przecieku. To od razu, panie Tomaszu, to tak powiem, że ku zawstydzeniu właściwie nasza rozmowa, ku zawstydzeniu Fino, bo to zarządca nieruchomościami firma Fino jest odpowiedzialna za zarządzanie właśnie tą nieruchomością. Dzisiaj telefonowałem tam do Fino i specjalisty technicznego akurat od waszej nieruchomości nie było na miejscu. Nie mogłem z nim porozmawiać, bo go nie było i właścicielki firmy Fino także nie było, jak się dowiedziałem, bo była na szkoleniu. Zatem dzisiaj nie udało się z nikim porozmawiać.
Jak dzwonię, to mi też jest ciężko z kimkolwiek tam porozmawiać i też mam rozbieżne informacje i prace są przekładane. Mhm. Ostatnio też tam jakieś prace mają być wykonane. Dzwoniłem się dowiedzieć, czy prace zostały wykonane, bo oczywiście nikt nie poinformował, czy zostały wykonane, czy mailowo, czy telefonicznie nawet. Ja tam dużo maili piszę, ale rzadko kiedy ktoś tam odpisuje, że zostało coś wykonane, żeby patrzeć, czy po prostu dalej przecieka, czy nie. Dzwonię tam powiedzmy po dwóch dniach się dowiedzieć, czy coś zostało wykonane. Dowiaduje się, że tam z działu technicznego nie do końca ktokolwiek wie, czy coś zostało wykonane, czy nie zostało wykonane. To dla mnie jest troszeczkę śmieszne.
No właśnie, no firma Fino. Dzisiaj także, to już przypomnę, z jedną osobą rozmawiała, nie potrafiła mi udzielić odpowiedzi na pytanie, co z tą nieruchomością, bo to akurat nie ona się tym zajmuje. Osoba odpowiedzialna nieobecna, właścicielka firmy nieobecna, ale będziemy próbowali jutro, być może jeszcze pojutrze zadzwonić do Fino i porozmawiać z kimś, kto zna temat i być może udzieli odpowiedzi na antenie. I być może to przyspieszy także całą tę sprawę, bo wydaje mi się, że to nie jest jakiś, nie wiem, nierozwiązywalny problem przeciekającego dachu, bo to chyba o dach chodzi. Pan Tomasz, to nie, tak?
Do końca tam wiadomo, czy to jest z dachu, czy z balkonu, od sąsiada piętro wyżej. To jest właśnie cały problem.
Dziękuję panie Tomaszu za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję.
Miłego dnia. Pozdrawiam. Wszystko życzę.
Wzajemnie. Wszystko dobrego.
Do usłyszenia. 510-37-32, czujny z trzema szóstkami do naszego studia. To jeszcze a propos zalań, taka rada naszego słuchacza.
Dzień dobry, Krzysztof. Ja mam chyba taką pomocną informację dla państwa, którzy są zalewani. Wystarczy ubezpieczyć mieszkanie na dość wysoką kwotę. Niech się ubezpieczyciel później martwi. Ja to przeżyłem. Polecam. Dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękujemy za telefon. Nie wiem, jak to jest z ubezpieczeniami na przykład od zalań. Zdaje się, to tak, chyba to są kwoty rzędu 100 zł rocznie. Natomiast co do skuteczności tych ubezpieczeń, to się nie wypowiem. 510-37-36 do naszego studia. Telefon teraz pani Agnieszka Muchla, rzecznik Urzędu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego. Dzień dobry pani Agnieszko, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Temat pracowników z Ukrainy, którzy są potrzebni na naszym rynku, pani Agnieszko, a którzy mają ogromne problemy, żeby tutaj spokojnie i długo pracować. Rozmawialiśmy, nasza koleżanka redakcyjna, Joanna Gralka, rozmawiała z pracodawcą w Urzędzie Wojewódzkim. Na początek proszę posłuchać tej rozmowy.
Brakuje, proszę panią, pracowników budowlanych. Masowo po prostu urzędy pracy jak gdyby nie dopuszczają ich na nasz rynek pracy.
Jak to wygląda? Bo tutaj wiecznie w Urzędzie Wojewódzkim jest duża kolejka, prawda? Bo tutaj trzeba załatwić różne formalności.
No tak. I ja, proszę panią, tak, zwalniam tych ludzi z pracy. Oni tu przyjeżdżają, czekają od wczesnych godzin rannych. I kiedy się nawet nie dostają numerku i po prostu czekają, że może jakieś miejsce się zwolni, miejsce się nie zwalnia i znowu, wie pani, rejestracja znowu, trzeba przyjechać na następnego dnia znowu rano i tak jest na okrągło. I tak jest na okrągło, proszę panią. Idzie pani zobaczy, ludzie stoją w poczekalni, nie wiem, tam może nawet ze 30-40 osób i nie wszyscy się dostaną.
I jak długo zajmuje takie załatwienie formalności pana pracownika?
No proszę panią, mało to, że u mnie jest pracownik biurowy w to zaangażowany. Ci ludzie sami też się angażują w to wszystko. Muszą się, wie pani, przez internet rejestrować, ale miejsca są, w tym roku już nie ma żadnych wolnych miejsc. No i tak przyjeżdżają po prostu, na chybił trafił. No i tak to wygląda. Zależy mi na niektórych pracownikach, żeby zostali, ale nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, po prostu muszą wyjechać po 180 dniach.
A dlaczego nie mogą zostać?
No bo nie ma pozwolenia na pracę.
A dlaczego? Jaka jest argumentacja, przepraszam?
No bo takie są przepisy. Takie są po prostu przepisy i tych przepisów, nie rozumiem tych przepisów, ale takie są przepisy.
I pan po pół roku traci pracownika, w którego zainwestował, prawda?
Tak, zainwestowałem pracownika, przeszkoliłem i on musi po prostu opuścić kraj.
I co pan wtedy robi? Szuka kolejnych obywateli?
Szukam kolejnych ludzi. Oczywiście wysyłam zaproszenia dla tych ludzi, ale znowu tam nasze konsulaty znowu też, wie pani, przetrzymują tych ludzi. I tak jest na okrągło. I konsulaty na Ukrainie przetrzymują, jak i tutaj Urząd Wojewódzki.
Jaka byłaby rada na to wszystko?
Po prostu wszystko maksymalnie uprościć. Uprościć. Są ludzie już wypróbowani, których po prostu powinien pracodawca ręczyć za tych ludzi i to po prostu, wie pani, powinno być odgórnie to sterowane przez pracodawców.
Bo rozumiem, że panu się zdarzają tacy pracownicy, których bardzo chciałby pan zostawić tutaj.
Tak, mam takie.
Bo są naprawdę dobrymi fachowcami i dobrymi ludźmi, jak się domyślam.
Właśnie tacy są. Tacy są, są bardzo wdzięczni. Niektórzy piszą, przywożą prezenty, suweniry i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę układani ludzie. No po prostu takich szukam i takich chcę mieć. I takich trafiłem. Bardzo dużo takich ludzi trafiłem.
Ale się ich traci po pół roku.
Tak, tracimy ich po pół roku.
I co to oznacza dla firmy?
No dla mojej, że projekty się przedłużają, że nie ma płynności. Jest na przykład jest projekt otwarty, dach, ściany i tak dalej, wszystko zalewa. Jest po prostu tragedia.
Stąd też te wszystkie opóźnienia inwestycji wszelkich.
Tak jest wszędzie. Tak jest wszędzie. Nie ma po prostu ludzi do pracy. Polacy wyjechali za granicę, a my potrzebujemy Ukraińców. Ukraińcy mówią w języku zbliżonym do nas. Ja się z nimi dogaduję i po prostu chcę pracować z Ukraińcami.
To była relacja Joanny Gralki. Pani Agnieszka Muchla, rzecznik Urzędu Wojewódzkiego, jest z nami. Pani Agnieszko, w czym problem tkwi?
Panie redaktorze, ja wyjaśnię, na jakich zasadach przyjeżdżają do nas pracownicy z Ukrainy. Pierwsza grupa osób, która przyjeżdża, mając tylko i wyłącznie paszport, w ruchu bezwizowym rzeczywiście mają tutaj możliwość, żeby przebywać bez dodatkowych dokumentów 90 dni. Często zdarza się, że w tym czasie znajdują jakąś pracę, mimo że ten paszport...
Tak zwany paszport biometryczny, że przerwę, tak?
Tak zwany paszport biometryczny. No mając 90 dni, mogą znaleźć pracę i rozpocząć procedurę starania się o zezwolenie na pobyt i na pracę. W momencie, kiedy rozpoczyna się ta procedura, obywatel Ukrainy otrzymuje tak zwaną stampilę. Jest to dokument, który upoważnia go do tego, żeby tutaj mógł pracować, ponieważ jego sprawa jest w toku. Natomiast rzeczywiście, ponieważ ta wiza w paszporcie, znaczy inaczej, ponieważ ten paszport biometryczny bez wizy upoważnia go tylko do przyjazdu na 90 dni, no nie może wrócić na Ukrainę i przyjechać ponownie. Wszystkim pracodawcom, którzy starają się o zatrudnienie obywatela Ukrainy na terenie naszego województwa, nasi pracownicy podczas rozmaitych szkoleń radzą takie najprostsze rozwiązanie. Jest to paszport, a wraz z paszportem wiza z pozwoleniem na pracę. Zarówno paszport trzeba wyrobić na Ukrainie, jak i tą wizę z pozwoleniem, z prawem pracy, o nią należy się wystarać w konsulacie. I wtedy, jeżeli mamy pracownika z takimi dokumentami, nie musimy się już obawiać o to, że nie zdążymy. Ponieważ mając tego pracownika, od samego początku, jak on do nas wjedzie i nawet jeżeli jego pozwolenie na pracę, jego wiza z prawem do pracy ma jeszcze rok ważności, czy też pół roku, to już możemy rozpocząć starania o to, żeby otrzymać jednolite zezwolenie na pobyt i pracę. To jest dokument, to zezwolenie, to jest dokument, który upoważnia pracownika do dłuższego przebywania i legalnego wykonywania pracy na terenie województwa.
Rozumiem,
to jest najprostsza droga i za każdym razem, przy każdym szkoleniu właśnie pracodawców, nasi urzędnicy tą drogę wskazują jako taką, która jest najpewniejsza i przy której nie musimy się obawiać, że pracownik zrezygnuje. Albo może inaczej, on może zrezygnować, ale my nie musimy się obawiać, że będziemy związani jakimiś przepisami, których terminów nie jesteśmy w stanie dotrzymać.
Czyli jak rozumiem, te problemy dotyczą właśnie tych Ukraińców, którzy na paszporcie biometrycznym przyjeżdżają tutaj, bo taką możliwość mają na 3 miesiące, bo tyle przewiduje taka możliwość, 90 dni, no niecałe powiedzmy 3 miesiące. I w tym czasie starają się o pozwolenie na pracę już na miejscu w kraju. I to rzeczywiście są te problemy, mija ten termin, a pozwolenia może tak, jeszcze dobrze to rozumiem, może jeszcze nie być i musi człowiek wrócić z powrotem
problemy,
do siebie, tak?
Tak, tu są problemy, ponieważ my nie jesteśmy też w stanie w tak krótkim czasie jakby dokończyć całej procedury. To są bardzo czasochłonne procedury. My każdą sprawę sprawdzamy indywidualnie i do każdego obywatela Ukrainy też w taki sposób musimy podejść. Wydawane pozwolenia są dla konkretnego pracodawcy i dla konkretnego człowieka. Każdego człowieka musimy sprawdzić we właściwych służbach, ponieważ jesteśmy od tego, żeby dbać o to, żeby do Polski, do naszego kraju nie wjechał nikt niepożądany. Jesteśmy odpowiedzialni za to bezpieczeństwo. Dodatkowo jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo Unii Europejskiej, bo przecież jesteśmy granicą Unii Europejskiej zewnętrzną. Więc te procedury, one muszą trwać i nie jesteśmy w stanie ich skrócić. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że od 2015 roku mieliśmy prawie 200% więcej wniosków o pozwolenie na pracę i o wniosków o zezwolenie na jednolite na pobyt i pracę. Natomiast oczywiście pracowników zatrudniamy też więcej, no ale nie aż o 200% więcej, tak żebyśmy mogli sprostać tym oczekiwaniom. Będziemy się starać od przyszłego roku, od 1 stycznia, nieco przemodelować ten system przyjmowania klientów. Może jest jeszcze troszeczkę za wcześnie o tym mówić, ale będziemy się starać przyjmować więcej osób. No i w planach mamy też rozbudowę biura obsługi klientów, no też to powinno nam rozwiązać sprawę, no i ułatwić trochę, skrócić kolejki, pozwolić przynajmniej w bardziej komfortowych warunkach oczekiwać na swoją kolej.
Pani Agnieszko, czyli rada na dzisiaj, wszystkie formalności związane i z przyjazdem, i z pracą, to bardzo ważne, najlepiej od razu załatwiać na miejscu, czyli na Ukrainie w konsulacie, tak?
Tak, najlepiej przyjechać do nas po pierwsze z ważnym paszportem, nie z paszportem, który kończy swoją datę ważności za chwilę, bo wiadomo, że jeżeli on skończy, no to nie mamy dokumentu tożsamości i musimy wrócić na Ukrainę, żeby ten paszport wyrobić, i z wizą, z prawem do pracy, o którą można wystarać się w konsulacie.
A to czy to może załatwić również w jakiś sposób pracodawca z Polski?
Pracodawca z Polski musi przedstawić oczywiście dokumenty, które pomogą tą wizę konkretnemu pracownikowi otrzymać, tak? Pracownik, jakby osoba na Ukrainie, która stara się o tą wizę, musi mieć dokumenty od polskiego pracodawcy.
A jak to długo tak trwa na Ukrainie wyrobienie takiego paszportu z wizą, z pozwoleniem na pracę?
Znaczy, paszportu się nie wyrabia z wizą, tak? To jest po prostu osobny dokument. Wiza jest osobnym dokumentem, tak, niezależnym od paszportu. Natomiast no, trudno mi powiedzieć, ja niestety nie jestem w kontakcie Rozumiem. Z konsulatem.
Pani Agnieszka Muchla, rzecznik Urzędu Wojewódzkiego, była naszym gościem. Dziękuję pani Agnieszko.
Dziękuję.
Do usłyszenia, pozdrawiam.
Do widzenia.
Już niewiele czasu nam pozostało. Jeszcze jeden temat, który zasygnalizujemy. Ale na początku... Wojsko wróciło z ćwiczeń Anakonda.
Teraz jednostka spodniów wróciła z Anakondy. Już przed godziną 5 się rozładowują z eszelonu. Też nie potrafią uszanować ludzi, którzy tu mieszkają w podjuchach. Walą, jeżdżą tym ciężkim sprzętem, latarkami świecą po oknach. Po prostu jest rewelacja. Pozdrawiam ich serdecznie. Polskie wojsko może robić co chce i kiedy chce, o której chce.
Ciekawe, kiedy następne ćwiczenia będą. Jeszcze mail. Chciałam serdecznie podziękować za Państwa zainteresowanie i chęć poświęcenia czasu na antenie dla stepnickiej sprawy. Późno, bo późno, ale nasi urzędnicy wzięli się do roboty. Nawet przeanalizowali dokumenty i z tego, co wiem, to szukają pomocy specjalistów z zewnątrz. Mimo to sytuacja jest napięta i nie mamy do końca pewności, do której bramki kopie burmistrz. Większość radnych nabrała wody w usta i nie udziela w tej sprawie się. Pierwsze oficjalne oświadczenie w tej sprawie pojawiło się na Facebooku gminy 2 dni temu. Dodam, zagrożenie konfliktami społecznymi RDOŚ podnosił w opinii z 24 października tego roku. A chodzi o przetwórnię Sadzy, która nie wiadomo, czy powstanie w Stepnicy, ale takie przymiarki firmy, która chciałaby taką przetwórnię Sadzy, są. I jest działka i być może na tej działce taka przetwórnia powstanie. Oczywiście, czemu sprzeciwiają się mieszkańcy Stepnicy, a w tej sprawie rozmawialiśmy z burmistrzem, panem Andrzejem Weganowskim. Jeżeli państwo, mieszkańcy Stepnicy, będą chcieli, żebyśmy do tematu wrócili, to zapraszamy. Oczywiście można pisać i dzwonić do nas. To teraz zapowiedź tematu, który być może pojawi się jutro u nas w czasie reakcji. Temat bardzo trudny, skomplikowany, więc nawet nie zaczynałem na chwilę przed końcem dzisiejszego czasu reakcji.
Dzień dobry, Mariusz ze Szczecina. Banki, które ogłaszają się w telewizji, mają procenty RSO na przykład 178%, 190%, 78%. Czy jest jakaś ustawa antylichwiarska? No bo to jest dla mnie lichwa i ona jest tolerowana przez państwo i to wszystko jest pokazywane w telewizji. Takich rzeczy nie powinno być. Ja nie wiem, że nadzór jakiś finansowy albo coś się takimi rzeczami nie zajmie. Dziękuję.
Dziękujemy za ten sygnał. Już jutro, no chyba, prawdopodobnie uda się zaprosić do naszego programu panią Longinę Kaczmarek, miejskiego rzecznika konsumentów RRSO. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Niektóre cyfry podawane, liczby podawane przez pożyczkodawców są rzeczywiście astronomiczne, ale jak się okazuje, wyliczanie tego RRSO po pierwsze nie jest takie proste, a po drugie to nie przekłada się tak dokładnie na koszt tego kredytu. Bardzo skomplikowana sprawa, jednym słowem, i być może jeszcze jakiś gość, który by nam to wyjaśnił, czego się bać, a czego się nie bać, by się przydał. To być może w następnych czasach reakcji, bo ten już dobiega końca. Jutro spotka się z Państwem Janusz Wilczyński, Krzysztof Kukliński. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.